ciągu kilku najbliższych miesięcy Rosja ma zaatakować kraj NATO. Czyli kto wie, być może Polskę. To nie jest publicystyczna opinia, to jest teza najważniejszych ludzi w rządzie, w tym premiera polskiego rządu, Donalda Tuska. I co? Czy coś się dzieje? Czy po tym alarmie cokolwiek zaczęło się dziać? Czy mamy mobilizację, czy wprowadzono obowiązkową służbę wojskową, czy kopiemy gdzieś tam rowy przeciwczołgowe, albo budujemy kolejne schrony. Nie, nic kompletnie się nie dzieje, no może z wyjątkiem tej książeczki, którą rozesłano w polskich domach i w której opisano, co robić w przypadku zagrożenia. Donald Tusk straszy. Donald Tusk straszy, bo po prostu zastraszonymi, przerażonymi ludźmi łatwiej jest rządzić.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce.
Zawsze płacę Zenem. Nieważne za co. Ważne, że w Zenie zarabiam na każdych zakupach. Ty też możesz.
Dwuletni Henio Staszewski walczy z ostrą białaczką szpikową. Niestety doszło u niego do wznowy choroby, która jest już odporna na chemioterapię. Jedyną jego nadzieją jest nowy lek, który pojawił się na rynku i w związku z tym nie jest jeszcze w Polsce refundowany. Lek ten niestety kosztuje 250 tysięcy złotych miesięcznie, ale działa, bo dzięki temu lekowi Henio jest w tej chwili kwalifikowany do przeszczepu szpiku. Niestety, zła wiadomość jest taka, że po przeszczepie będzie potrzebował podwójnej dawki, więc leczenie, koszt leczenia wzrośnie do 500 000 złotych miesięcznie przez około pół roku. Żaden rodzic w Polsce nie jest w stanie sam wygospodarować takich pieniędzy, dlatego bardzo proszę Was o to, żebyście wsparli zbiórkę Henia.
Donald Tusk straszy Rosją i to nie gdzieś tam w oddali w przyszłości, tylko bardzo konkretnie. On mówi, że w najbliższych miesiącach nastąpi atak Rosji na któryś z krajów NATO, być może na Polskę. Nie jest w tych alarmach samotny. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk wtóruje mu i mówi, że rzeczywiście to jest realne zagrożenie, że Rosja uderzy. Różnica między nimi jest taka, że Donald Tusk mówi o tym w bardzo poważnym medium, jakim jest Financial Times, a wiceminister Tomczyk w nieco mniej poważnym medium, jakim jest telewizja publiczna w likwidacji. Ale przekaz jest ten sam. Rosja jest realnym zagrożeniem, jest krajem, który uderzy na nas niebawem.
Czy pan wie, skąd premier miał takie informacje, że w ciągu kilku miesięcy któryś z krajów Unii Europejskiej może być zaatakowany?
Wiem, skąd premier ma te informacje, bo sam jestem w posiadaniu tych informacji. Zresztą informacje od naszych partnerów, od wywiadu dostał również prezydent Nawrocki, więc on też ma pełnię wiedzy w tej kwestii. Czy zagrożenie jest realne? Oczywiście, że realne. Czy bijemy na alarm? Bijemy na alarm. Każdego dnia.
Mamy zatem premiera, mamy wiceministra obrony, czyli specjalistę w tych kwestiach, no i obaj mówią bardzo konkretnie i twardo, Rosja nas zaatakuje. Wydawałoby się, że po takich słowach powinno coś nastąpić, po tak kategorycznych słowach, bo to nie jest być może, to na pewno tak będzie. My to już wiemy, no kto ma wiedzieć, jeżeli nie oni. Mamy przecież sojusznicze służby, mamy własne służby, więc zapewne wypadałoby założyć, że premier rządu RP i wiceminister obrony narodowej no, wiedzą po prostu, co mówią i opierają się na, trudno powiedzieć, twardych danych, ale na dobrych danych wywiadowczych. Zatem jeżeli mówimy tak poważne rzeczy, to na miłość boską działajmy, róbmy coś, kopmy okopy, przygotowujmy schrony, wywoźmy polskie złoto za granicę, bo część złota jest w Polsce. Brytyjczycy w trakcie II wojny światowej przed nią wywozili dzieci do Kanady, żeby ratować to najmłodsze pokolenie przed bombami. Może my coś w takim razie róbmy z naszymi dziećmi, przygotowujmy jakieś plany ewakuacyjne. Może nie zamykajmy szpitali, tylko otwierajmy kolejne, dlatego że się mogą przydać, jeżeli pojawią się ranni, w tym ranni cywile. Ale nie, nic się nie dzieje i o tym mówił ostatnio w Grand Zero generał Andrzejczak. Warto go posłuchać.
No ja bym zapytał jako żołnierz w bardzo prosty sposób. Skoro tak faktycznie jest, to coś robimy? Ogłaszamy mobilizację częściową gospodarki? Robimy ćwiczenia alarmowe w kraju? powołujemy obowiązkową służbę wojskową. Żadne z tych czynności, które by wynikały z tej narracji, nie jest podejmowane, a w tym samym czasie uspokajamy
właśnie. Publicystyka wyłącznie.
Bo to jest szkodliwe, ponieważ nie ma łączności między komunikatem a czynnościami. No to tak w strategii nie może wyglądać. Są cele, są środki i są drogi do dochodzenia do tych celów.
Jak słyszeliśmy, generał, spokojny człowiek, racjonalny, myślący trzeźwo, no wydawał się tutaj być jak na siebie zirytowany. I można zrozumieć jego irytację, dlatego że skoro państwo nic nie robi, samo najpierw państwo ostrzega przed tą wojną, a potem nic nie robi, żeby do niej się konkretnie przygotować, no to chyba nikt nie wierzy w tę wojnę po prostu, najzwyczajniej w świecie. To jest sygnał dla nas, żeby też nie traktować ich poważnie. Zwłaszcza, że jak się jest premierem rządu, który ostrzega przed Rosją, to dosyć głupio wygląda, jak jednocześnie się atakuje naszego głównego sojusznika, czyli Stany Zjednoczone, państwo, które nas przed tą Rosją może chyba jako jedyne obronić. Więc jeżeli balibyśmy się rzeczywiście Rosji, no to tej Ameryki nie powinno się atakować, a premier Tusk dokładnie to zrobił. Ten straszak rosyjski występuje już od wielu miesięcy, ale zazwyczaj były to tezy publicystyczne, które nie wszyscy traktowali poważnie, bo były to tezy publicystyczne. Na przykład jest taki wywiad premiera Leszka Millera, kiedy dziennikarka ostrzega go przed spodziewanym atakiem Rosji, który ma nastąpić za kilka miesięcy. No i Miller odpowiada kąśliwie i dosyć żartobliwie, a o której godzinie ma nastąpić ten atak? Skoro dysponuje pani tak dobrymi informacjami, no to proszę wskazać dokładną porę ataku rosyjskiego.
Są doniesienia europejskich wywiadów, które przewidują, że Putin może chcieć napaść na jakieś państwo natowskie. Być może będzie to Polska, być może będą to kraje bałtyckie w roku 2027-2028.
O której godzinie?
Ten atak rosyjski, którym premier Tusk straszy, nie brzmi wiarygodnie także dlatego, że miesza się z inną narracją polskiego rządu. I to było bardzo dobrze widać podczas expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który z jednej strony mówił, uwaga, Rosja anteportaż, czyli Rosjanie u bram, atak może nastąpić niedługo, jest realny. Ale z drugiej strony w tym samym wystąpieniu mówił coś, co gryzło się z jego poprzednią tezą, czyli Rosja ugrzęzła na Ukrainie. Rosja nie wygrywa na Ukrainie. Rosja ma tam kłopoty.
Próba podbicia Ukrainy trwa już dłużej niż walka Związku Radzieckiego z dawnym sojusznikiem, czyli nazistowskimi Niemcami, rozpoczęta w czerwcu 1941 roku. Wówczas Armia Czerwona w ciągu niespełna czterech lat przeszła drogę od przedmieść Moskwy do centrum Berlina. Armia Putina od czterech lat wykrwawia się w Donbasie.
No, jeżeli Rosja ma kłopoty, czy jest w takim razie w stanie zaatakować inne państwo, bo z tym jednym nie może sobie poradzić, a NATO, było nie było, jest jednak ciut silniejsze niż Ukraina. Te tony powątpiewania w realność rosyjskiej agresji pobrzmiewają w ustach także nieco poważniejszych ludzi niż ja. Na przykład dyrektorka wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych, pani Tulsi Gabbard, pod koniec ubiegłego roku stwierdziła, że te wszystkie doniesienia o rzekomych przygotowaniach Rosji do ataków to jest po prostu bzdura, bo Rosja najzwyczajniej w świecie nie ma możliwości technicznych, militarnych, żeby w tej chwili atakować Europę. Gabbard posunęła się dalej. Powiedziała, że takie stwierdzenia są w gruncie rzeczy kłamstwem i propagandą. A ci, którzy tak twierdzą, no to są po prostu siewcy histerii. Czy Donald Tusk jest siewcą histerii? No, za chwilę się nad tym zastanowimy jeszcze. Ale dodam, że Gabbard niedawno całkiem, bo w marcu, występowała przed Senatem amerykańskim, gdzie mówiła o potencjalnych zagrożeniach. I znowu Rosja pojawiła się owszem w tym jej wystąpieniu, ale jako państwo, które może gdzieś coś przemyśliwać w Arktyce, wzmagać swoją aktywność w Arktyce, podobnie jak Chiny. Natomiast o tym europejskim teatrze ewentualnych działań Rosji szefowa amerykańskiego wywiadu po prostu nie miała nic do powiedzenia. A trzeba przypomnieć, że amerykański wywiad bardzo dobrze przewidział to, co stało się na Ukrainie w roku 2022. Czyli przewidział po prostu agresję Rosji na Ukrainę, w przeciwieństwie do na przykład wywiadu francuskiego, który bardzo długo bagatelizował te doniesienia. Okazało się, że Amerykanie mieli rację. No cóż, mają niezłe służby wywiadowcze. Donald Trump chyba jeszcze ich zniszczyć nie zdążył. No ale można założyć, że Donald Tusk wie coś więcej, wie czego pani dyrektor nie chce mówić nawet w amerykańskim Senacie, no, że docierają do niego informacje, które powinny niepokoić i można przyjąć to za dobrą monetę, ale wtedy Donald Tusk nie powinien walić w amerykańskiego sojusznika, co jednocześnie zrobił. Znaczy albo jedno, albo drugie. Albo się szykujemy do wojny, co oznacza także zadzierzgamy więzi ze Stanami Zjednoczonymi, no albo siejemy histerię i niestety ten wariant drugi wygląda na bardziej prawdopodobny. Donald Tusk, ostrzegając przed Rosją, strasząc Rosją, po prostu stara się wzbudzić jak największe emocje społeczne.
W Wehis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wehis.pl i sprawdź nas.
Właśnie, więc można się zastanowić, po co on w takim razie to gada? Po co mu te emocje społeczne? No bo Donald Tusk jest politykiem, który lubi grać na emocjach, który często stosuje taką tragedię, że rozpala jak najmocniejsze emocje społeczne, a w tym konkretnym wypadku, no cóż, wybory są za nieco ponad rok, powiedzmy półtora roku. Straszenie Rosją wzmaga tak zwany efekt flagi, czyli to, że Polacy, społeczeństwo, które się czuje zagrożone, które boi się ataku z zewnątrz, po prostu skupia się wokół obecnie rządzących. Czyli strasząc Rosją, Donald Tusk tak naprawdę myśli o jak najlepszych notowaniach Koalicji Obywatelskiej, a mniej o bezpieczeństwie Polski. Jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy. Histeria ma być zasłoną dymną dla niedociągnięć rządu, które co tu się dużo oszukiwać, no najzwyczajniej w świecie istnieją. Rosja to jest naprawdę duży kraj, więc może przesłonić wszystkie te niedociągnięcia. A co więcej, jeżeli znajdzie się jakiś krytyk rządu, jeżeli się znajdzie człowiek, który będzie szukał dziury w całym i będzie wytykał premierowi, że w służbie zdrowia na przykład nie dzieje się najlepiej, no to zawsze tego kogoś, tego krytyka będzie można owinąć w różną onuce, albo będzie można go zarzucić mu brak wystarczającego patriotyzmu, albo będzie można go włożyć do piątej rosyjskiej, rzecz jasna, kolumny. Wspomniałem, że Donald Tusk lubi budzić takie wielkie emocje i tutaj warto sobie przypomnieć takie jego wystąpienie z 2014 roku, które dzisiaj po prostu wygląda groteskowo, dlatego że to był czas przed wyborami do Europarlamentu, a potem przed wyborami lokalnymi i Donald Tusk mówił wtedy, że stawką tych wyborów jest to, czy 1 września polscy uczniowie pójdą do szkoły, więc niesamowicie wysoko zawiesił tę poprzeczkę emocji, a niespecjalnie była do tego okazja. Natomiast Donald Tusk jest takim żonglerem, który lubi żonglować emocjami. To jest jego jedna z ulubionych taktyk politycznych. Jest tym dobry i trzeba też podkreślić, że absolutnie nie jest jedynym politykiem, który uważa, że polityka polega na rozniecaniu emocji. Tu po obu stronach politycznej barykady no są tacy żonglerzy, którzy tymi emocjami lubią sobie pozarządzać. I jeszcze jeden argument, dlaczego Donald Tusk tak mocno bije w te antyrosyjskie dzwony. Dlaczego tak głośno dmie w te antyrosyjskie trąby? Żeby się uwiarygodnić jako polityk antyrosyjski. No, antyrosyjskość jest dzisiaj trendy, antyrosyjskość jest dzisiaj na topie. Rosja jest autentycznym zagrożeniem dla Polski. Ja tego nie neguję, broń Boże, bo Tusk w tej swojej bardzo głośnej narracji antyrosyjskiej jest nie do końca wiarygodny. Ja nie twierdzę, że to jest, czy był to polityk prorosyjski, ale prawda jest taka, że byli w Polsce politycy bardziej antyrosyjscy, którym wtedy także Tusk przyczepiał łatkę obsesjonatów. No bo sam Tusk ma na swoim koncie no, takie zdjęcia z Władimirem Putinem, jakich inni politycy polscy nie mają, który pokazuje jakieś takie no, całkiem bliskie relacje między nimi. Donald Tusk oraz minister Radosław Sikorski mają na koncie reset z Rosją, czyli takie próbę uporządkowania relacji z Rosją, uspokojenia tych relacji. Ja nie mówię, że to była zbrodnia. Być może należało jakoś do takiego resetu prowadzić, tym bardziej, że poczynili podobne kroki Amerykanie pod wodzą Baracka Obamy. No ale człowiek, który prowadził politykę resetu z Rosją, nie jest szczególnie autentyczny jako wódz takiej antyrosyjskiej krucjaty. No i jeszcze jedna rzecz, przypomnijmy, że Donald Tusk zawsze dosyć wiernie trwał przy Angeli Merkel i przy swoim niemieckim sojuszniku. Ja też nie uważam, żeby to było coś absolutnie skandalicznego. No można sobie wyobrazić wiele polityk zagranicznych, ale trzeba pamiętać, że trwanie przy Angeli Merkel oznaczało wsparcie dla zbliżenia niemiecko-rosyjskiego, które miało miejsce. Niemcy tak sobie wymyślili swój model gospodarki, że będą zarabiać na tanich surowcach, na tanim gazie z Rosji. No i do tego trzeba było im bliskich relacji i współpracy z Rosją. No i Tusk jakoś też bardzo głośno przeciwko temu nigdy nie protestował. I teraz ten radykalizm antyrosyjski to jest coś, co ma go uwiarygodnić w nowej roli. W latach 30. w Związku Radzieckim był taki prokurator, który się nazywał Andrzej Wyszyński. On oskarżał starych bolszewików w takich pokazowych procesach w Moskwie, pokazowych procesach moskiewskich. I to było dosyć no, zabawne, to może niedobrze powiedziane, bo większość tych podsądnych Wyszyńskiego skończyła w piachu najzwyczajniej w świecie. No ale on bardzo mocno tych starych bolszewików atakował. Na przykład wzniósł taki okrzyk, który prasa radziecka nagłośniła, że żądam, żeby tych wściekłych psów rozstrzelano wszystkich co do jednego. No mowa właśnie o starych bolszewikach, którzy zorganizowali rewolucję październikową i stworzyli Związek Radziecki. A dlaczego Wyszyński był tak radykalny? No dlatego, że musiał się uwiarygodnić jako radziecki prokurator, bo raz on był mniejszewikiem, czyli takim był konkurentem bolszewików przed rewolucją październikową, a w trakcie rządu Kierańskiego wydał między nimi nakaz aresztowania na Włodzimierza Ilicza Lenina jako niemieckiego szpiega. No więc jeżeli Wyszyński chciał w tym Związku Radzieckim Stalina przetrwać, no to musiał być bardzo, bardzo radykalny i musiał się jakoś uwiarygadniać i uwiarygadniał się podczas procesów moskiewskich. Zatem w historii często bywa tak, że jeżeli ktoś nie był wystarczająco gorliwy na jakimś etapie historii i przegapił pewną szansę, to potem jest dwakroć bardziej gorliwy, kiedy jest już trochę za późno. Jest bardzo gorliwy, no bo musi zmazać te swoje winy czy niedociągnięcia z przeszłości. Zatem to są te przyczyny, dla których Donald Tusk tak wzmaga tę histerię wojenną, wzmaga tę histerię antyrosyjską, przy czym ja w jednym się zgadzam. Ja jestem rusofobem, nie ufam Rosji i uważam, że ona jest zagrożeniem. Tylko, że jeżeli Donald Tusk wie, że Rosja może na nas rzeczywiście teraz uderzyć, to powinien coś z tym zrobić. Jeżeli nic nie robi, to znaczy, że po prostu traktuje Rosję jako element w walkach politycznych w tym naszym swojskim politycznym bajorku. Warto też na koniec zauważyć, że kiedy mówimy o takich ostrzeżeniach, na które nie zwraca się uwagi, a ewidentnie na te ostrzeżenia Donalda Tuska niespecjalnie zwraca się uwagę, no zwłaszcza zważywszy na poziom tej histerii i poziom ostrzeżeń, czego one dotyczą, to przytacza się w takim momencie bajkę Ezopa o tym chłopcu, który wołał pasterzy na pomoc, bo wilki nadchodzą. Jak wiadomo, wzywał, ale to były żarty, nieprawdziwe alarmy. No i w końcu pasterze zupełnie się przestali przejmować tymi alarmami i wilki zjadły tego chłopca. I warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli spojrzymy na tę bajkę, to my jako państwo jesteśmy na etapie finału tej bajki. Bo rzeczywiście nikt już kompletnie nie przejmuje się tym, że Rosja może nas zaatakować. A jeżeli ona za jakiś czas naprawdę będzie chciała nas zaatakować, to co?
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.